Ja już część Boże kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, mamy drugi dzień świąt, ale te święta są tylko u nas, w naszym kalendarzu. Natomiast na wschód od nas święta dopiero będą, jeśli będą, różnie u różnych wyznawców prawosławia. Natomiast dzisiaj, teraz pozwolę sobie odejść od tematyki świątecznej i podążyć za myślami niejakiego pana Michała Bogusza, doktora zresztą, z Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, który to dla portalu Niezależna analizuje, jak to Chiny usytuowały się wobec Rosji w tym konflikcie. Konflikcie, który Rosja rozpoczęła na Ukrainie, który kontynuuje. Agresja rosyjska na Ukrainie. Jak to Chiny wobec tego konfliktu się zachowały. No więc ten pan, znaczy ja nie od dzisiaj mówię o tym, że i nie od dzisiaj postponuję proamerykańskie tezy Ośrodka Studiów Wschodnich, a właściwie proamerykańskie. Po prostu jest to ośrodek, który stał się z think tanku, przeszedł błyskawiczną metamorfozę w sługusa rządzących w Polsce. No to nigdy żadnej nauce nie, żadnemu myśleniu nie sprzyja, bo to bycie sługusem, lokajem czyimś, czy to niemieckim, czy to unioeuropejskim, czy amerykańskim, obojętne. Jakimkolwiek sługusem, to nie sprzyja żadnemu sposobowi, niezależnemu sposobowi myślenia. No ale cóż, taki jest Ośrodek Studiów Wschodnich, ja w każdym razie o nim mam jak najgorsze zdanie. Tym bardziej mnie to martwi, że tam są ludzie, którzy naprawdę znają się na rzeczy, ludzie, którym nie można odmówić wiedzy na temat Chin. No ale ja już wielokrotnie mówiłem, że najczęstsza postawa tak zwanych sinologów w Polsce to postawa właśnie przykra, dlatego że znając doskonale Chiny, kulturę chińską, chiński sposób myślenia i zachowywania się, ci ludzie jakby abstrahują od tego właśnie, o czym mówię, na potrzeby bieżącej propagandy akurat tej ekipy, która sprawuje w Warszawie władzę. No więc, no ale teraz miłościwie nam panują Amerykanie i tak zwane światowe media, żydowskie oczywiście, no bo jakieś inne. No więc narracja jest z tamtej strony, skierowana na lokajstwo w stosunku do tamtej strony. Artykuł z 20, to czym będę się teraz zajmował, to artykuł z 25 grudnia roku pańskiego 22. Tytuł tego artykułu: wojna trwa już 10 miesięcy, świat potępia, a Chiny, znak zapytania, i w cudzysłowie Pekin wierzy w Putina i się od niego nie odwróci. I teraz cytuję Lit: wojna na Ukrainie trwa, proszę, na Ukrainie. Trwa już 300 dni, za chwilę minie rok, od kiedy Rosjanie w bestialski sposób zaatakowali naszego wschodniego sąsiada. Świat przygląda się tym wydarzeniom, Szczególną uwagę zwraca się jednak na postawę Chin wobec Moskwy. Jak ocenił dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, przez 10 miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny dodatkowo zacieśniły swoje relacje z Rosją. Sojusz trwa i się rozwija, a Pekin wierzy w Putina i nie odwróci się od Moskwy. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że ja odniosę się do tego co tutaj ten pan Bogusz, znaczy zarówno co Bogusz mówi, jak i w końcu redakcja, to no, tak naprawdę nie wiadomo, co powiedział Bogusz, a co powiedziała redakcja Gazety Polskiej, która to redaguje, więc no, będę się odnosił do tego, co przeczytałem. Otóż po pierwsze, i najważniejsze, Chiny, znaczy inaczej, każdy poważny kraj realizuje własne interesy. I tylko i wyłącznie własne interesy. Ja mówię o poważnych krajach. Nie mówię o Polsce. Ja mówię o poważnych krajach. Chiny, Turcja, Niemcy, ale nawet takie Czechy potrafią realizować własne interesy. Że nie wspomnę o Izraelu tam i Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Wszystkie poważne państwa realizują swoje interesy w sferze politycznej, w sferze polityki wewnętrznej, zagranicznej, realizują tylko i wyłącznie własne interesy. Jeśli coś tym państwom odpowiada, czyli odpowiada interesom tego kraju, to jest to w centrum zainteresowania władz tego kraju. Chiny z Rosją bardzo intensywnie zwarły swoje szeregi, te dwa kraje, od 25 marca 2013 roku, na którą to datę powołują się najczęściej, albowiem wówczas właśnie nowo wybrany prezydent Chin Xi Jinping pojechał do Moskwy, była to pierwsza jego wizyta zewnętrzna, zagraniczna, pojechał do Moskwy i tam przez 5 dni on i jego najbliżsi współpracownicy konferowali z przywództwem rosyjskim. I wtedy już powiedziałem, że to jest rzecz kardynalna. To się do tej pory takie rzeczy się nie zdarzały. Relacje rosyjsko-chińskie były, no, powiedzmy sobie, takie sobie, a nie najściślejsze. Natomiast wyglądało na to, że wówczas pan Xi Jinping, wówczas przewodniczący KRL, Xi Jinping, nowy, zdecydował się na zacieśnienie wspólnych stosunków z Rosją. Dlatego, że widocznie miał takie kalkulacje. Widocznie spowodowane to zostało jego przemyśleniami odnośnie polityki zagranicznej, ale nie tylko. Polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej. Z Rosją Chiny mają kilka tysięcy kilometrów liczącą granicę, więc nie sposób sąsiada, z którym się ma taką długą granicę, lekceważyć, że nie wspomnę, że dobrze by było wykorzystać ten fakt dla Chin samych, prawda? No i Xi Jinping robił przez te lata bardzo wiele, nieporównanie więcej niż Chiny robiły, nieporównanie więcej w tym kierunku, aby pozyskać swojego sąsiada, niż ten sąsiad zamierzał zaoferować Chinom. No tak, taka jest specyfika tamtych relacji. I tak jest do tej pory. Czy teraz to się oczywiście zmieniło nieco, natomiast nieco się tylko zmieniło. Więc chciałem, powtarzam jeszcze raz, jeśli ktoś abstrahuje od tego, że jakieś państwo lub duże państwa, tak w tym przypadku zarówno Chiny, jak i Rosja, duże państwa prowadzą wspólną politykę, przynajmniej w odniesieniu do części spraw, to mają do tego prawo, po pierwsze. Czy nam się to Polakom podoba, czy też nie. Czy komuś się to innemu podoba, czy też nie. Te państwa mają do tego prawo, mają prawo do prowadzenia takiej polityki, która jest dla nich dobra, którą uważają za dobrą dla nich i nikomu nic do tego. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie II wojny światowej, gdy Stany Zjednoczone, gdy Rosja była jeszcze współagresorem z Niemcami w Europie, była wrogiem Stanów Zjednoczonych, a później nagle stała się ich przyjacielem. Więc myślę sobie, że Stany Zjednoczone, które zdecydowały nawet na Lend-Lease w stosunku do Lend-Lease Act w stosunku do Rosji, a przecież ona była najlepszym sojusznikiem Hitlera w pewnym momencie, widzę pakt Ribbentrop-Mołotow, a skoro Waszyngton zdecydował, że następuje zmiana sojuszy, no to znaczy, że to było dla niego konieczne, dla Amerykanów nie tylko konieczne, to było korzystne, przede wszystkim korzystne, bo Rosja przejęła ogromną część wysiłku niemieckiego. Więc w polityce, jak powiedziałem, liczą się tylko i wyłącznie korzyści dla tego państwa. I w związku z tym nie ma oczywiście mowy o żadnym sojuszu, bo nie ma sojuszu rosyjsko-chińskiego, a to jest kłamstwo. Natomiast są rozliczne porozumienia, są rozliczne wspólne interesy, bo nie ma sojuszu. Powtarzam, to jest zwykłe, ordynarne kłamstwo. Są rozliczne wspólne interesy i wojna na Ukrainie oczywiście te interesy do pewnego stopnia naruszyła, ale tylko do pewnego stopnia i tylko niektóre. Interesy międzynarodowe, zarówno rosyjskie, jak i chińskie. I dobrze by było o tym pamiętać, natomiast to nie oznacza, że Chińczycy mają zrezygnować z interesów z Rosjanami na różnych polach, tylko dlatego, że w Polsce istnieje narracja przeważająca, i przerażająca narracja, jedna, jedyna, że to tylko i wyłącznie Ukraińcy mają rację. No, nie. Tak nie jest oczywiście. Taka jest moja opinia. Tak nie jest. To nie Ukraińcy mają wyłączność na posiadanie tej prawdy i racji, tylko sytuacja wygląda w ten sposób, że Ukraińcy mają swoje interesy, i je realizują bardzo skutecznie, a Polska ma swoje interesy, tylko że ich nie realizuje. No i to już jest kwestia tych polityczków, których mamy u władzy. Mieliśmy, mamy i będziemy mieli. Bo ta cała zasmarkana klasa polityczna się niestety nie zmieni. A więc, po pierwsze, a moje tezy są niezmienne od zawsze. Państwa realizują, państwa nie mają przyjaciół, państwa mają interesy. I to nie jest moje powiedzenie, kogoś znacznie mądrzejszego niż ja. A więc państwa nie mają przyjaciół, tylko mają interesy. I państwa realizują swoje interesy bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Jeśli jakieś pięknoduchy z Polski uważają, że to jest B, że nie wolno tak nieładnie pomagać Putinowi, który jest okrzyknięty stuprocentowym bandytą, no to to oznacza tylko, że tak myśli się w Polsce, ale to nie oznacza, że tak się myśli gdziekolwiek indziej. Tak się nie myśli w New Delhi, tak się nie myśli w Ankarze, tak się nie myśli a w wielu, wielu, wielu miejscach na świecie. Więc ja uważam, że powtarzam Państwu wielokrotnie. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Myślenie krytyczne w stosunku do tego, co nas otacza, do tej medialnej papki, która nas w Polsce otacza, ma gigantyczną przyszłość, coraz większą. Więc sugeruję Państwu, abyście się zastanawiali głębiej nad tym, co się wokół nas dzieje i co, co najważniejsze, i co starają się nam przekazać, wcisnąć do głowy przekaziory, te oficjalne, dlatego że to bardzo często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, albo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pozwólcie Państwo, że jako że jeszcze nie miałem okazji rozpocząć prezentowania Państwu tego artykułu, w związku z tym pozwolę to sobie zrobić w drugiej części. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mnie i zapraszam do następnej części. Dziękuję.